Znaleziono byka, miejsce walki było wygniecione, połamane gałęzie, zerwana darń, leżał martwy byk, bez widocznych obrażeń. No i po sekcji okazało się, że kompletnie miał wszystkie mięśnie odbite od kości, był tak złomocony. Kawałek dalej znaleziono wyłamaną łopatę z kością. Leżała jeszcze na kości tej strzaszki wyłamanej była tkanka mózgowa. A samego byka 3 km dalej przy klępie spotkano to jeszcze z dziurą w głowie. Inne byki odganiał. Także łosiak się rozbuja, rozochoci, jest po prostu nie do zatrzymania.
Miłość na bagnie. Reportaż Dominiki Dębskiej.
Jakiegoś miejsca szukamy, żeby tego łosia zacząć wabić?
Tak, tu mamy dobrą widoczność na prawo, tam jeszcze też w miarę, tylko tutaj na lewo, w razie czego, gdyby coś szło, żeby było widać. Chociaż jak będzie byk szedł, to z daleka będzie stękał, będzie słychać, że idzie. Wrzesień w przyrodzie to jest przede wszystkim czas bukowiska i rykowiska, czyli zalotów łosi i jeleni. Jesteśmy na krawędzi Bagna Ławki w Biebrzańskim Parku Narodowym. Otwarte przestrzenie sprzyjają nasłuchiwaniom, jednak ten głos się bardzo fajnie niesie. Chociaż w lasach, jeżeli chodzi o rykowisko, no to wtedy echo jest bardzo fajne. Natomiast tutaj te jelenie ryczące, czy jeżeli trafimy na stękającego łosia, to będziemy go słyszeli z daleka. Jesteśmy w naturalnym środowisku łosi, gdzie one tutaj cały czas przebywają. Tutaj niedaleko jedna z klęb ma swój rewir. Jeżeli będzie rujna w tej chwili, to do niej będą przychodzić byki. Niedawno tutaj było słychać nawet bukowisko, tylko że bardziej na zachód od tego miejsca. Inna klępa wtedy była. Bo bukowisko jednak polega na tym, że poszczególne klępy w różnych okresach wchodzą w ruje. No i byki wędrują od jednej klępy do drugiej. To na tym polega. U jelenia jest zupełnie inaczej. Jeleń buduje swój harem z łań, które zgarnie w okolicy i tych łań pilnuje. On jest taki dominujący, odgania rywali. U łosi byk też odgania rywali, natomiast no tu się bardziej musi liczyć ze zdaniem klępy. Ona jednak decyduje ostatecznie, z którym bykiem będzie chciała zajść w ciążę i on musi być też dla niej, można powiedzieć, delikatny, subtelny. Gdy będzie zbyt agresywny, ona będzie od niego uciekać. Spróbujemy właśnie na takie zawodzenie. Byki o wiele lepiej reagują niż na stękanie. Jeżeli stękanie, to tylko wtedy, kiedy byk jest przy klępie, widzimy w ogóle, że coś tam się dzieje i on nas wtedy traktuje jak rywala, bo od klępy daleko nie odejdzie nigdy. Ale tak jak teraz jest cisza, to trzeba liczyć na łódź szczęścia, że może gdzieś jakiś byk będzie przechodził i zareaguje na wabienie. Zawodzenie, takie klępy. Raz w życiu tylko widziałem, jak ona to robi. Szła taka biedna przez bagno, chyba gotowa do rozrodu. Za nią taki słaby szóstak, widocznie jej nie pasował. I tak szła, tak zawodziła po bagnie, że już czas, a tu nic, żadnego dobrego byka nie ma w pobliżu. Szóstak, czyli po trzy od nogi na jednym porożu. Na przykład. Łoś bardzo dziwnie buduje poroże, bo czasami jest tak, że z jednej strony taka półłopata, 5-6 odnóg, a z drugiej strony właśnie taki badyl, 3 odnogi. Nie jest tak regularny jak na przykład u jelenia. Dzięki temu, że było sucho, w sierpniu możemy tutaj przejść teraz. Nie musimy kluczyć, bo tutaj tak naprawdę to mamy błota pod sobą po kolana. Ale teraz po tej suszy jest taki teren dostępny. Pusto i cicho tutaj. Na razie zobaczymy za chwilę. A jeszcze jest taka różnica między rykowiskiem a bukowiskiem. Rykowisko strasznie śmierdzi. Się wchodzi na miejsce, gdzie przed chwilą choćby przeszedł byk, jeleń, to jest czuć od razu, aż ściana zapachu, tak się człowiek odbija. U łosia też byk ma swój zapach, natomiast jest on taki bardziej stonowany, To jest taki zapach... Taki stonowany zapach kwaśnego torfu. A wokół, tylko tam zobaczę. Nie, to krzaki tak wyglądają czasem z daleka jak łoś. To jest takie miejsce okolone lasem, gdzie chociaż na otwartej przestrzeni nie widać, ale dużo się dzieje w tych właśnie orszynach, brzezinach wokół. Tu jest też wiele takich suchych górek rozsianych w okolicy. W tej chwili jest dosyć sucho, także zwierzęta gdzie chcą to się położą. Ale jak jest woda, jak na przykład było w zeszłym roku, kiedy tutaj się brudziło po kostki w wodzie, to takie wysepki są na wagę złota, bo tam zawsze odpoczywają, przeżuwają i wtedy łatwiej też się tak naprawdę zorientować, gdzie to bukowisko, rykowisko może być, bo ten jeleń to się na pewno odzywał, jak my to mówimy, z grądzika, czyli z takiej wyspy mineralnej, a łoś, jak jest mokro, to klępy tak samo wychodzą się położyć na takie suche miejsca i tam łatwiej jest po prostu je znaleźć. Bukowisko zaczyna się na początku września z tym, że łosie jak czują, jaka będzie zima. I kiedy była zima ostatnia, taka trochę, że faktycznie było i śniegu, i mrozu ze 2 lata temu, bukowisko zaczęło się dopiero przed 10 września. Natomiast w zeszłym roku, a teraz zimy praktycznie nie było, bukowisko już się zaczęło pod koniec sierpnia. Najpóźniej byki chodzące za klępą, chociaż mi trudno powiedzieć, żeby była jeszcze rujna, może jeszcze trochę pachniała, byki jeszcze stękały za nią w połowie listopada. Nawet w starych podręcznikach pisali, że niezapłodnione klępy na początku września przystępują ponownie do rui na koniec września. Także to się może trochę przeciągnąć. Za długo też nie będzie się przeciągać, no bo wiadomo, chodzi o to, że im później łoszak przyjdzie na świat, ciąża trwa 9 miesięcy, czyli te z początku września przyjdą na początku maja, ale gdyby to miał być listopad, to ten łoszak będzie na tyle mały i słaby, że on nie przetrwa następnej zimy. No bukowisko, byki szukają klępy, kiedy znajduje rujną klępę, ten jeden najmocniejszy z nią chodzi. Przy czym niekoniecznie ten najmocniejszy byk musi mieć najwięcej na głowie, bo widziałem często sytuację, że mocny badylarz i taki duży, prawie że łopatacz, to jednak ten badylarz chodził z klępą i potrafił wygrać walkę z tym łopataczem. Także na pierwszy rzut oka nam się wydaje, że ten byk jest mocniejszy, a tak naprawdę się okazuje, że niekoniecznie.
Łopatacz to jest jakiś taki już samiec w odpowiednim wieku?
To jest związane z formą poroża, którą byk zbudował. Są dwie formy, czyli badylarz. Każda rosocha składa się z takich pojedynczych, długich odnóg i nie ma zbyt dużo takich wypłaszczeń. W tej formie poroża zdarzają się tak zwane półłopatacze, czyli już ma lepsze poroże. Natomiast łopatacze, no to z daleka widać, że są duże, płaskie powierzchnie poroża, spłaszczone, z krótkimi odnogami, zwanymi pasynkami. W Polsce prawdziwego łopatacza ja w ciągu 20 lat widziałem na basenie dolnym raz. Taki, że duża, okrągła łopata z krótkimi pasynkami, taki w typie skandynawskim, czy jak na Alasce. Raczej w Polsce jest taka forma, gdzie ten tył właśnie jest bardziej płaski, z pasynkami, natomiast przód jest taki bardziej w charakterze rosochy badylarza. Ta forma jest u nas najczęściej spotykana, oczywiście nie mniej cenna niż łopatacz. Kiedy tu zaczynałem pracę ponad 20 lat temu, zobaczyć byka dziesiątaka, dwunastaka, czyli takiego, który ma co najmniej 5 lub 6 odnóg z jednej strony, to było wydarzenie, nie było takich byków w ogóle. I było widać, jak to się zmienia w ciągu właśnie lat, kiedy nie można było strzelać do łosi, jak coraz częściej pojawiają się półłopatacze albo bardzo mocne badylarze. Coraz częściej sygnały mamy, że gdzieś ktoś widział łopatacza. No jest coraz lepiej.
Tu też tak trochę zalatuje. taki
może
zapach.
Być, teraz mam po prawej stronie taka jest niewielka wysepka. Bardzo możliwe, że tu jakiś czas temu byk chwilę poleżał.
Tu coś jest nawet chyba wygniecione.
Tak, to są wygniecione stare legowiska, prawdopodobnie jeszcze z wiosny. Chociaż te legowiska się utrwalają, bo ta wysepka jest stała i co roku tutaj zwierzęta leżą na tej wyspie. No to te legowiska już są takie wyleżane, widoczne przez lata.
Nic świeżego.
Tutaj nie, nic świeżego nie widać. Bo było widać po tych małych olchach, bo były zmaltretowane przez byki, bo one w okresie bukowiska, czy tam jeleń w okresie rykowiska, hormony buzują, szczególnie u tych osobników, które nie przystąpią, klępa do siebie nie dopuści, czy łania. No one są wtedy sfrustrowane bardzo i tym porożem uderzają o krzaki, o drzewa. Łoś potrafi złamać całkiem spore drzewko. Taką ma siłę. No jeszcze takie niszczenie drzew jest charakterystyczne dla łosi i jeleni, kiedy chcą pokazać siłę i odstraszyć rywala. Wtedy też walą po krzakach, po drzewach. No bo bukowisko, trzeba też przyznać, że zawsze dzieje się w krzakach, w ukryciu i czasami, żeby zobaczyć, co tak naprawdę w tych krzakach siedzi, to wabimy. No i ten wywabiony byk traktuje nas jako rywala, zaczyna zbierać tużyce na poroże, takie właśnie wtedy charakterystyczne ozdoby noszą na głowie. Jeżeli są jakieś krzaki czy drzewka, wtedy uderza, potrafi je łamać. Potem te byki, które nie są dopuszczane do klępy, tak chodzą takie satelity wokół. Najwięcej widziałem kiedyś byk z klępą, a wokół 11 kolejnych byków. Tak chodziło, zawodziło tam. Jak już klępa wybierze byka, to od razu widać, że ona nie ma ochoty na żadnego innego. A tam czułości różne się pojawiają, a to podszczypywanie w szyję, a to wąchiwanie, jakieś skubanie futra. Kiedy byk leży, ona stoi przy nim. To jest też takie zachowanie u łosi. Byk robi tak zwany dołek rujowy, czyli rozgrzebuje darń, oddaje tam mocz wielokrotnie, to miejsce nabiera charakterystycznego zapachu i klępa tam się kładzie, jakby jeszcze się sama nasącza tym zapachem. No i wokół jednego czy dwóch dołków rujowych toczy się potem całe bukowisko. Ciąża trwa 9 miesięcy, przy czym jeżeli rok jest sprzyjający, jeżeli wiadomo, że będzie dużo jedzenia, zdarzają się dosyć często wtedy ciąże bliźniacze. Rodzą się dwa małe łosie. Nie widziałem nigdy, podobno się zdarzają trzy nawet. Łosie zostają z matką na pewno do następnych narodzin, czyli krótko przed następnym wycieleniem się klępa odgania młode. To jest dla nich szok straszliwy, bo one są cały czas z matką, bardzo są z nią związane i nagle zostają przez nią odrzucone w jednym momencie. One czasami potrafią chodzić wtedy po bagnie takie zagubione i do ludzi nawet podchodzą. Natomiast byki już nie wracają do klępy, młode. Na tyle zostały wyszkolone przez matkę, co mają robić, co jeść, którędy się poruszać, że sobie już muszą same dawać radę. Często przyłączają się do innych byków, tych młodszych i czasami widać wtedy dwa, trzy osobniki chodzą razem. Natomiast jeżeli była to klępa, ona po narodzinach może wrócić do matki, matka ją przyjmie. I w pewnym sensie pomaga jej ta klępa z wychowaniem tego młodego. Nie wiem, czy to traktować jako przystosowanie się do wychowania własnego potomka, ale tak bywa. Kiedyś miałem taką sytuację, że trafiłem właśnie na dwie klępy. Jedna było widać, że jest starsza, druga młodsza. Małego łoszaka. Młoda prowadziła, jak mnie zobaczyły, zwęszyły. Starsza huknęła, ma taki głos charakterystyczny, łoś taki ostrzegawczy. Młoda potomka matki odprowadzała do lasu, a dorosła doskonale wiedziała, co to jest człowiek i co może zrobić. Szła za nimi, ale lewym lub prawym bokiem cały czas zasłaniała odwrót. I tak dopiero aż znikły w krzakach. Natomiast klępy są znane z tego, że potrafią zaatakować w obronie łoszaka. Kiedyś to chciało mi się sprawdzić. Na szczęście ta klępa była już taka dosyć oswojona, ta, która chodziła na bagnie ławki przy szosie samej. I w zimę to nie były już małe łoszaki. Wszedłem między nią a łoszaka, także już więcej tego nie zrobił, bo to nie ma gdzie uciec, w ogóle nie ma szans żadnych. Człowiek stoi na bagnie, jest kompletnie bezradny wtedy. Ona stanęła na dwóch nogach, tak zawinęła młynka przed nimi mi nad głową, odwróciła się, poszła do młodych, zostawiła mnie w spokoju, a tak postałem chwilę głupi. Było widać, że więcej miałem szczęścia niż rozumu, no ale też no wiadomo, że zwierzę nie atakuje po to, żeby zabić czy okaleczyć, tylko żeby odstraszyć. Także ona okazała, jaka jest w ogóle panią na tym kawałku bagna i koniec. I tam żaden człowiek jej nie podskoczy. Zawsze mówi się, że najniebezpieczniejszym zwierzęciem na dalekiej północy był ranny łoś. No i faktycznie to też miałem taki przypadek, ale tu już się nie wymigałem. i zostałem przez takiego byka, no, solidnego, oklepany. I myślałem, że ten łoś nie żyje, bo zwierzęta normalnie tak nie leżą, wyciągnięte tak na boku, a on miał uszkodzoną łopatkę. Nie mógł uciekać i w związku z tym, że byłem za blisko, niesamowicie szybko się zerwał. Uciec nie było szans. Po kilkunastu metrach się okazało, że już mogło w ogóle za plecami. I to potężny byk, taki czternastak. Także jak zobaczyłem tam 2-3 metry za mną, jest taki las poroża, rzuciłem się między kępy tużycy i on po mnie przebiegł. Parę razy dostałem od niego porcję jakby z garści. Myślałem, żeby tylko nie wrócił, bo jak wróci, faktycznie łoś jak się rozochoci, to jest nie do zatrzymania. Jak wróci i by zaczął mnie walić po rożem, okładać, kopać z góry nogami, no to nie przeżył raczej. Na szczęście jemu też tylko zależało na tym, żeby zażegnać niebezpieczeństwo. I odkłusował na jakieś tam góra 200 metrów, stał się chwilę, popatrzył, ja się jakoś zebrałem do kupy i poszedłem. Łoś swoją siłą, swoimi rozmiarami nie musi się specjalnie starać, żeby zrobić krzywdę. Jeżeli ludzie nie są roztropni, to się różnie kończy wtedy. W Dolinie Biebrzy na pewno ponad 1000 sztuk. W granicach parku, który obejmuje część tej doliny, większą, jest około 700-800 łosi. Z tym, że one są latem bardziej równomiernie rozmieszczane po bagnie, a jesienią po bukowisku zaczynają się zbierać w takich miejscach, gdzie jest dużo krzaków wierzby, gdzie można się najeść i przygotować do zimy. Jesień jest bardzo dobrym momentem do obserwacji byków, bo jednak klępy nie zmieniają swoich rewirów, a byki z takich wędrujących w okresie bukowiska zaczynają się schodzić na krzaki wierzby i czasami na tych kilkudziesięciu hektarach jest tam kilkanaście byków.
Chodźmy. Jakich wrogów naturalnych ma łoś?
O, z takich najbardziej dokuczliwych to jest kleszcz. Kleszcze kładą na Biebrzy wszystko. Ale z takich to w zasadzie tylko wilki u nas. I po tym, że polują na dorosłe łosie, widać, że ta rodzina jest liczna. Bo to nie wystarczy jeden czy dwa, tylko musi być ich cztery czy pięć co najmniej. No jest na tyle liczna rodzina, przynajmniej tutaj na basenie dolnym, że takiego polowanego łosia czyszczą praktycznie od razu. Zostają same kości, zjedzone jest cały wtedy. No jest taki relikt u nas dawnych czasów, kiedy było u nas zimno. Nieprzyjemnie. No ni to koń, ni to wielbłąd, nie wiadomo go do czego przypiąć. Taki brzydki rzecz ładny. Z samego wyglądu jest taki właśnie pocieszny, niezgrabiarz. Gapiszą na niego mówimy. Oczywiście to nie jest nic bardziej mylnego. Łoś to jest bardzo silne i sprawne zwierzę. Potrafi przeskakiwać 2,5-metrowe płoty z miejsca praktycznie bez rozbiegu. Wytrwale kłusuje. Kiedyś zdarzało mi się iść za bykiem w bukowisko. On poczuł zapach klępy. Ja szedłem za nim, żeby mu zrobić jakieś zdjęcie, jeszcze go zobaczyć, to on po prostu szedł. Ja nie byłem w stanie go dogonić. Także jak mówią, ten wytrwały kłus łosia jest taki najbardziej charakterystyczny. Wilki sprawdzają w ten sposób łosia, czy jest zdrowy, czy jest dobrą zdobyczą, czy nie. Jeżeli on ten kłus ma krótki i zaraz się męczy, no to raczej wtedy może się stać ofiarą wilków. Natomiast jeżeli zdrowy łoś wejdzie w kłus, to wilki nie mają z nim szans. Gapiszonowatość łosi to widać, kiedy inne zwierzęta, które spotykamy, się płoszą i uciekają zaraz w jednym momencie. Łoś wstaje i się gapi. I ocenia stopień niebezpieczeństwa, czy warto w ogóle uciekać, czy nie. Jeżeli my stoimy i nic nie robimy, to takie wzajemne wgapianie się może trwać pół godziny, 40 minut, bez żadnych przeszkód.
Łoś się gapi, ale wcale nie masz takiego dobrego wzroku.
Ten wzrok jest słaby, nadrabiają to oczywiście węchem i słuchem. Słuch jest bardzo dobry, można podchodzić łosie, one słyszą nawet szelest taki podchodzenia, kroków, mogą nie zwrócić uwagi, natomiast kiedy zaczniemy między sobą rozmawiać, to jest koniec.
Teraz jelenie już ucichły.
To było tak, że on miał swoje miejsce gdzieś tutaj na tym grądziku. Stacjonował całą noc. I teraz było słychać, jak on ryczy, ale już się ten głos przesuwa coraz bardziej. Ten jeleń schodzi w swoją ostoję, w takie najbezpieczniejsze dla niego miejsce na bagnie. Zdarza się tutaj w tym ciągu olsów laskowieckich, że jelenie od strony bagna wchodzą i tam człowiek nastąpnie na gałąź, gałąź pęknie. Zdarza się, że byk traktuje ten odgłos jako odgłos nadciągającego rybala i zaczyna ryczeć już tam w środku dnia. Ale porykują cały dzień już i całą noc. Jeżeli chodzi o Biebrzański Park Narodowy, w takich miejscach najbardziej odosobnionych, to szczególnie w tym szczycie rykowiska, po 20 września w tych granicach jest taki szczyt i wtedy jest jeden wielki ryk cały czas. Tu w miarę świeże legowisko widać. Wygniecione są niedawno, te trawy jeszcze się nie zdążyły podnieść. Także tu niedawno łoś leżał, ale żadnego nie widać ani nie słychać.
To słyszeliśmy jelenia, próbowaliśmy zawodzenia klępy, a jak stęka łoś?
Bardzo rytmicznie stęka i takie stęknięcie łosia brzmi mniej więcej... Tak właśnie łoś stęka podchodząc do klępy czy też na spotkanie rybala.
My mieliśmy... pecha, że nie spotkaliśmy pary zakochanych łosi w bukowisko.
To nie jest częsta rzecz. Jeżeli nie ma rujnej klępy, to jest kompletna cisza i się nic nie dzieje. No, natura uczy nas pokory właśnie w ten sposób, że ona się pod nas nie ułoży. To nie jest tak, że my sobie zamyślimy, że wieczorna mgła, zachód słońca i tam wychodzi łoś i stęka. Bardzo często jest znowu tak, że liczymy na coś innego, a zupełnie co innego dostajemy. Na przykład leczące jelenie zamiast stękających łosi.
Był to reportaż Dominiki Dębskiej Miłość na bagnie. Opowiadał autor książki o łosiach, przyrodnik, pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego Piotr Dąbrowski.